Naszą obecną konferencję pragniemy poświęcić rozmnożeniu chleba i mowie eucharystycznej Pana Jezusa. A wraz z tą mową nasza potrzeba postawy wiary. W tym szczególnym roku, który przeżywamy w klimacie lęku i strachu przed koronawirusem, Kościół w naszej Ojczyźnie zaprasza nas do ponownego odkrycia wielkiej tajemnicy wiary Eucharystii. Poprzez Słowo Świętej Ewangelii pozwólmy się zaprosić Jezusowi, aby rozważyć i przejąć się ogromem obdarowania, jaki pozostawił nam Pan Jezus. Nim się ono dokonało w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, a dopełniło na Golgocie, Chrystus zapowiedział ustanowienie Eucharystii, rozmnażając cudownie chleb i następnie podprowadzając słuchaczy do największego daru, prawdziwego pokarmu, którym jest On sam, ściślej Jego ciało i krew w ofierze za życie świata. Słuchajmy się najpierw z uwagą w przejmujące opowiadanie świętego Jana. Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6. Potem Jezus udał się za jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb, po dziękczynieniu Pana przypłynęły do Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedzi rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Ja jestem chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeszali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów jego się wycofało i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Na to rzekł do nich Jezus: czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem, jeden z 12, miał go wydać. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Rozważając tak przedziwny fragment ustanowienia Eucharystii, zobaczmy, jak święty Jan tak bardzo wrażliwy jest na znaki Jezusa i na ich poprawne odczytanie oraz przyjęcie przez wierzących. Jak przekazuje relację o nadzwyczajnych dwóch wydarzeniach w Galilei oraz przytacza ich wyjaśnienie dane przez Jezusa słuchaczom w Kafarnaum. Pierwszym jest wydarzenie cudownego rozmnożenia chleba. Obfitość obdarowania wskazuje na zapowiedź, że już przyszedł Mesjasz. Bliskość święta Paschy i wędrujących z Jezusem ludzi podkreśla moment Jego objawienia, Jego działania. W wierzeniach żydowskich Pascha miała być właśnie świętem objawienia się i przyjścia Mesjasza. Do dzisiaj tak jest, że w czasie nocy paschalnej czuwanie jest związane z oczekiwaniem na Jego przyjście. Tak też przez pierwsze wieki chrześcijanie oczekiwali na przyjście, na powrót Chrystusa. To także dziś jest mocno podkreślane, gdy celebrujemy Wigilię Paschalną w nocy. Wzgórze, na które Jezus się udaje i siada, wyraźnie nawiązuje do Góry Synaj. Jego postawa to postawa nauczyciela, który daje nowe prawo, bo naucza, a samo rozmnożenie chleba przypomina dar manny na pustyni. A to wszystko w nawiązaniu do bliskości Paschy oraz do tego, co naród wybrany doświadczył na pustyni. Jezus w obliczu tłumu zadaje pytanie możliwości zdobycia chleba na tej pustyni. Tym samym prowokuje odpowiedzi, które wyraźnie cechuje czysto ludzkie myślenie. Brak nam 200 denarów, by kupić chleba dla tak wielu. Mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, a to tak mało, by nakarmić tyle ludzi. Te odpowiedzi są świadectwem ludzkiej słabości, niewystarczalności ludzkiego przewidywania i planowania. Z takim myśleniem stają też uczniowie. Kiedy ludzkie możliwości są u kresu, wtedy pełni jest widoczne działanie Boże. To jest przedziwne, ale braki czy też niewystarczalność nie są przeszkodą dla Bożego działania. Boże działanie wtedy pełni się ujawnia, ponieważ odsyła człowieka do jedynego dawcy, do Boga. Gdy człowiek sam doświadcza swojej niewystarczalności, słabości i braku. Przyniesione przez chłopca 5 chlebów i 2 ryby nie tylko podkreśla to niewystarczalność na 5000 mężczyzn, ale uwydatnia także wielkość znaku, jaki czyni Jezus. Polecenie Pana, by usiedli, to zaproszenie do uczty. Jego gesty, że wziął chleb, odmówił dziękczynienie, rozdał siedzącym, ma to wyraźnie czynności eucharystyczne. Jezus najpierw zwraca się do Boga jako Stwórcy, Jemu ofiarowuje chleby i ryby. W ten sposób łączy się wewnętrznie dary materialne z ich dawcą, a dzięki temu mogą one służyć wszystkim. Jezus czyni to sam i rozdaje tyle, ile kto chciał, a więc według jego osobistej potrzeby, potrzeby człowieka. Święty Jan podkreślił, że Pan karmi te 5000 ludzi osobiście. Mateusz, Marek i Łukasz, gdy mówią o rozmnożeniu chleba, podkreślają, że on dawał uczniom, a uczniowie dawali tłumom. U świętego Jana Jezus sam to czyni. To nie jest przypadek. To jego osobiste zaangażowanie, a dla nas prawdziwa scena do kontemplacji, do zatrzymania się. Jezus, który daje pożywienie osobiście, składa dziękczynienie, rozdaje i karmi. Zebranie ułomków, i to tak dokładne, z polecenia Pana, to wyraz szacunku dla Bożego daru. Nic się przecież nie może zmarnować. Nasz wieszcz narodowy Cyprian Kamil Norwid wychwalał taką postawę w naszym kraju, będącym wtedy pod zaborami. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Myślę, że to nie jest przypadek, że ta postawa głęboko wzrastała w to, co nazywamy kulturą narodu, czyli wiara, która staje się funkcjonowaniem codziennego życia w łączności z Panem. Dziś może dlatego brakuje szacunku i dla chleba powszedniego, i dla chleba eucharystycznego, ponieważ brakuje tego odniesienia do Stwórcy. Liczba 12 pełnych koszów, a to liczba przecież doskonała, i pozostałych ułomków pieczętuje wielkość dokonanego znaku, i to symbol albo 12 apostołów, którzy tutaj posługiwali, albo 12 pokoleń Izraela, którym nigdy niczego nie zabraknie, bo przecież Mesjasz już przyszedł. Ale chęć obwołania Jezusa królem pokazuje, że tłum dobrze skojarzył ten znak z obiecaną ucztą Mesjasza i wyciągnął wniosek, że Jezus musi być tym oczekiwanym wielkim prorokiem, o którym pisał Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa. Ale tak jak w drugim rozdziale świętego Jana, gdy Jezus oczyszczał świątynię, sam Pan nie podziela entuzjazmu, któremu daleko do prawdziwej wiary w Niego. Usunięcie się Jezusa na górę, odejście, wyznacza kierunek korekty. Szukajcie tego, co jest w górze. Dla Jezusa samo wydarzenie było jedynie sposobem skierowania uwagi na Boże obdarowanie. Dla tłumów staje się on godnym obwołania wodzem i królem, ponieważ zdolny zapewnić im dobrobyt i doczesne utrzymanie. A w nocy ma miejsce drugie wydarzenie, które jest jednak udziałem wyłącznie uczniów. Oni są przygotowani do postawy wiary. Jezus idzie po jeziorze. Niektórzy komentatorzy widzą w tym znaku przypomnienie panowania Boga nad naturą i nad złymi mocami. Bo rzeczywiście Pan kroczy nad bezmiarem wód, jak czytamy w Księdze Hioba, rozdział 9, werset 8. Można też to odnieść do przejścia przez Morze Czerwone, bo przecież po tym przejściu słyszymy w Księdze Wyjścia o nakarmieniu Izraelitów manną na pustyni. Manną, która im towarzyszyła jako utrzymanie, posiłek aż do ziemi obiecanej. Sama jednak sceneria wydarzenia i wieczór, i zapadający mrok, przeciwny wiatr i burzące się jezioro staje się obrazem życia ludzkiego, gdzie łatwo o lęk, o strach i niepewność. Wtedy nawet bliska osoba jak Jezus nie zostaje od razu rozpoznana, napawa lękiem. Dopiero Jego osobiste słowo wprowadza pokój. A to słowo objawienia Boga żywego. Ja jestem. To słowo, które Mojżesz usłyszał z krzaku gorącego, imię Boże, ale też skuteczne działanie, które sprawia to, co głosi. Nie bójcie się. Łódź od razu znalazła się przy brzegu, choć wcześniej bezskutecznie wiosłowali. Tak Jezus panuje nad siłami natury. Na płaszczyźnie ludzkiej chodzenie po wodzie ukazuje też rzeczywistą troskę Jezusa o swych uczniów. Oni się przecież znajdowali w jedynej łodzi, jaka była dostępna. Jedynym sposobem przyjścia im z pomocą było właśnie kroczenie po jeziorze, przyjście do nich. Zarazem jednak umocnił ich wiarę, że On jest Panem życia i śmierci i skrócił trudną drogę do brzegu. Należy przy tym pamiętać, że woda, która jest używana w sakramencie chrztu, symbolizuje wydarzenie naszego przejścia od mroku niewiary, strachu, lęku do nowego życia w światłości Chrystusa. To nowe życie musi być podtrzymywane chlebem z nieba w drodze do celu, jakim jest ziemia obiecana, czyli niebo. Trudy tego życia będą łatwiejsze do zniesienia, jeżeli w tej wędrówce towarzyszy nam Jezus, który przychodzi. Po tych dwóch wydarzeniach, pełnych zaskoczenia i dramatyzmu, następuje ich długie wyjaśnienie w dyspucie Pana Jezusa z Judejczykami w synagodze w Kafarnaum. Słuchacze szukali Jezusa, ale faktycznym powodem było pragnienie doczesnego pożywienia, zapewnienia sobie codziennego pokarmu. Jezus ich nie odrzuca, ale cierpliwie odsłania prawdziwe motywy, kim jest i postępowania za Nim. Widząc ich gotowość do pełnienia dzieł Bożych, tak przynajmniej deklarują, zaprasza do uznania, że to On jest posłanym przez Ojca chlebem życia, który z nieba stąpił. Już nie ten pokarm, który służy do podtrzymania życia tu na ziemi, ale prawdziwy pokarm na wieczność. Zaprasza tym samym, aby odczytali i przyjęli prawdę Jego osoby i Jego słowa, które prowadzi do życia wiecznego, bo pochodzi z nieba. Jednak fakt ten może być poznany i przyjęty jedynie przez wiarę, czyli przez słuchanie Boga i przez naukę, którą się przyjmuje jako pochodzącą od Boga. A wykonywanie dzieł Bożych polega właśnie na słuchaniu i uczeniu się. Co to znaczy? W starożytnym Izraelu uczeń to ten, który trwa przy mistrzu stale, 24 godziny na dobę, powtarza wiernie i biegle słowa, które wypowiadał nauczyciel. Uczył się więc sposobu życia, a zarazem przejmował jego nauczanie. Życie było pieczęcią tego, co słyszał, co wiernie przyswajał, co uczył się także wiernie dalej przekazywać. Potrzeba bycia przy Jezusie, ale ta potrzeba już jest darem samego Ojca. W tym miejscu pojawia się pierwszy sprzeciw w postaci szemrania, podobny do reakcji ludu wybranego na pustyni. Sprzeciw wobec boskiego pochodzenia Jezusa. Mówią, Jezus nie może być chlebem z nieba, ponieważ oni znają Jego ziemskiego Ojca, Józefa. Pojawia się wyraźny brak wiary w Pana, w Jego słowo i posłannictwo od Ojca, które blokuje ich na dalsze objawienie ze strony Jezusa. Pomimo uczynionego znaku rozmnożenia chleba, pomimo kroczenia po jeziorze. Ta blokada ze strony słuchaczy nie powstrzymuje jednak Jezusa przed dalszym, głębszym objawieniem, kim jest i co przygotował dla ludzi. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Oto samo centrum Eucharystii, ofiarowane ciało i krew Jezusa Chrystusa. Gdy pozostali ewangeliści w opisie jej ustanowienia wspominają, że Jezus mówi o swym ciele i krwi, na oznaczenie ciała używają greckiego słowa soma, ciało. Jan używa słowa bardziej dosadnego, sarx, które również oznacza ciało, ale dosłowniej mięso, dla podkreślenia człowieczeństwa Jezusa jako naszego pokarmu. Dlaczego tak konkretnie? Mamy tu w tle pewną tradycję paschalną dotyczącą Księgi Wyjścia, która opowiada o spożywaniu mięsa baranka, mięsa przepiórek darowanych przez Boga. I właśnie to mięso baranka jest tutaj obecne jako ciało i krew, przekraczające nieskończenie jednak dar z Egiptu i pokarm i napój. Ciało, czyli mięso i krew baranka paschalnego odgrywały kluczową rolę i w Księdze Wyjścia, i w czasie wieczerzy, przekraczające nieskończenie ten dar egipski. W Księdze Wyjścia, w opisie ofiary biesiadnej, czytamy o jedzeniu mięsa. Stąd terminologia nie była całkiem obca żydowskim słuchaczom Jezusa, ale było to dla nich słowo trudne do przyjęcia, bo jak to On może nam dać ciało do spożycia? A przecież potwierdził swoją boską moc, kiedy rozmnożył chleby. Jezus odpowiada na ten zarzut, jeszcze raz podkreślając konieczność spożywania Jego ciała i picia Jego krwi jako warunku życia wiecznego. I nie chodzi tu o jakiś kanibalizm, lecz o wiarę w moc Boga i Jezusa, Jego Syna, dawania życia za pośrednictwem środków, które On wybrał. Powtarza się jak refren: kto wierzy, kto wierzy, kto wierzy. Oto doskonały i jedyny klucz, który otwiera człowiekowi dostęp do życia Bożego. Jezus jako wysłannik Ojca obdarowuje tym życiem przez słowo i przez swoje ciało i krew. Dlaczego tak trudno przyjąć spożywania ciała i krwi? W judaizmie był i do dzisiaj zresztą jest bardzo surowy zakaz spożywania krwi. Istotne jest to, że Jezus wypowiada te słowa bardzo świadomie. Pamiętam podczas moich studiów, gdy ten fragment był wyjaśniany przez jednego z naszych wykładowców, powołał się on na rozmowę z pewnym Żydem. Jego rozmówca znał trochę Nowy Testament i postawił ważne pytanie. Czy wy, chrześcijanie, w ogóle wiecie i świadomi jesteście, co spożywacie, kiedy mówicie: pijemy krew Pana? Przecież to jest krew samego Boga, jeśli w Niego wierzycie. Jego krew płynie w waszych żyłach. Wy czerpiecie z życia Bożego. Być może nam to trochę spowszedniało. Dlatego dobre jest takie przypomnienie głębokiego szacunku. W symbolice biblijnej krew oznaczała życie, które przepływa. Krew człowieka ożywia, a tu jest krew Syna Bożego, która płynie odtąd w nas, aby nas wewnętrznie ożywiać. Ktoś zauważył, że w języku polskim mamy powiązane słowa krew i krewny. Staliśmy się więc krewnymi Jezusa przez to, że spożywamy Jego krew. W ten sposób Jezus, słowo Ojca, które stało się ciałem, dokonawszy cudownego rozmnożenia chleba, wprowadza ludzi w misterium tego, co ma się stać najwyższym obdarowaniem. Słowo, które stało się ciałem, ciało, które staje się chlebem za życia świata. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Te słowa Jezusa są jednak szokujące i prowokują pytajniki oraz szemrania również wśród samych uczniów. Zacieśnia się krąg ludzi, którzy dotknięci słowami Pana, nie rozumiejąc, szemrają jak naród wybrany na pustyni wobec trudności, wobec prób, jakie doświadczają, wobec niezrozumienia. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Faktycznie, bazując na ludzkim tylko rozumie, ludzie chcą przyjąć tylko to, co sami uznają za słuszne, racjonalne, w granicach doczesności zmysłowej, ale serce tak naprawdę pozostaje zamknięte na ducha, który daje życie, na nowość ducha, na słowa dające życie, które wypowiada Jezus. Ale wobec oporu ludzi, ich zamknięcia, nawet odejścia, Pan Jezus nic nie zmienia ze swego nauczania. Przy Nim zostaje jedynie krąg 12, do których kieruje pełne bólu pytanie: czy i wy chcecie odejść? Oto pytanie wolności, którym pobrzmiewa drżenie serca Boga przepełnionego miłością do człowieka, w trosce o jego szczęście, ale też w szacunku dla wolności jego serca, dla wyboru, który ma dokonać. Pozwólcie, że w tym miejscu tak ważnym dla naszej konferencji przytoczę słowa świętego Jana Pawła II, który wypowiedział 20 lat temu na Tor Vergata podczas spotkania z młodzieżą. Wtedy to było głównym tematem Światowych Dni Młodzieży, a papież nie stawiał żadnej taryfy ulgowej. Na celebrację jubileuszową wybrał pytanie, które jest jak potarcie żelaza po szkle. Czyż i wy chcecie odejść? Pytał. Chrystusowe pytanie przekracza wieki i dociera aż do nas. Domaga się od nas osobistej odpowiedzi i pobudza do decyzji. Jaka jest nasza odpowiedź? Wokół nas rozmiewa tyle słów. Jednak tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają wytarciu z biegiem czasu, ale pozostają na wieki. Okres młodości, mówił wtedy papież, który przeżywacie, narzuca wam pewne rozstrzygające wybory. Specjalizacje w studiach, ukierunkowanie w pracy, samozaangażowanie w społeczeństwie i w kościele. Ważne jest, byście zdali sobie sprawę, że wśród tak licznych pytań, jakie przed wami stają, rozstrzygające pytania nie dotyczą tego co. Zasadnicze pytanie dotyczy tego kto. Do kogo się udać? Za kim pójść? Komu zawierzyć swoje życie? Myślicie o swoim wyborze w sferze uczuć, jak sądzę, przyznacie, że tym, co naprawdę liczy się w życiu, jest osoba, z którą decydujemy się je dzielić. Uważajcie jednak. Każda osoba ludzka jest nieuchronnie ograniczona. Nawet w najbardziej udanym małżeństwie trzeba liczyć się z pewnymi rozczarowaniami. A więc, drodzy przyjaciele, czyż nie potwierdza to tego, co słyszeliśmy od apostoła Piotra? Każda istota ludzka prędzej czy później będzie musiała zawołać wraz z nim, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tylko Jezus z Nazaretu, Syn Boży i Syn Maryi, przedwieczne słowo Ojca, zrodzone przed 2000 lat Betlejem Judzkim, jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. W pytaniu Piotra, do kogóż pójdziemy, zawiera się już odpowiedź dotycząca drogi. Jaką należy iść? Jest to droga, która prowadzi do Chrystusa. Święty Piotr dodaje, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto wyznanie, które Kościół przez wieki powtarza za świętym Piotrem i wraz z nim. W jego wierze znajduje oparcie i moc w obliczu nowych sytuacji i wyborów. Tak było w dniu inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II, czy też papieża Benedykta XVI, jak jest teraz w posłudze obecnego papieża Franciszka. Poznaliśmy i uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. A jednak to nie zwalnia człowieka od stałego wyboru, nawet gdy jest blisko Pana. Przytoczenie przykładu Judasza spośród 12 jest tu bardzo znaczące, gdzie Jezus już zapowiada, że obecność przy Nim wymaga stałych, codziennych wyborów, przylgnięcia do Niego na przepadłe. Pozwólcie na 3 wskazania do dalszej refleksji. Pierwsze. Dar rozmnożonego chleba miał skierować wzrok ku dawcy i do wiary w Niego. A lud domagał się kolejnego znaku dla zaspokojenia ciekawości, potwierdzenia własnych doczesnych oczekiwań. Wielokrotnie można doświadczyć tego rozminięcia się ludzkich oczekiwań dobrobytu, dobrostanu, a Bożego prowadzenia ku życiu prawdziwemu, dla którego został on nam dany pokarm na drogę. Nie należy się dziwić, że postawa taka wciąż się ujawnia i dominuje nawet wśród ludzi idących za Jezusem. Cierpliwie podprowadzać własną postawą wiary i ufną modlitwą do osobistego spotkania z Jezusem. Oto jest zadanie. Tak podawać chleb, by prowadzić do Pana. Wzorcem pozostaje On sam w cierpliwym prowadzeniu ludzi i tłumaczeniu im Bożych spraw. Po drugie, gdy ludzie ubodzy, przychodząc, oczekują pomocy materialnej, jedyną drogą do ich serc jest dobroć i miłość służebna, która właśnie prowadzi przez bezinteresowność, może zwrócić ich serca wyżej, od daru ku dawcy wszystkich darów. Ale to wymaga od nas postawy ofiarniczej. Pan wzywa nas, abyśmy w codziennej trosce o zapewnienie elementarnych potrzeb przychodzącym ubogim trwali zakorzenieni w Jego obecności na mszy świętej, czyli ofierze. Adoracja przed Panem, trwanie przed Nim oznacza najczęściej trwanie bez wzniosłych myśli i uczuć, a więc w ubóstwie duchowym. I to jest uprzywilejowanym czasem uczenia się ofiary bezinteresownej i daru z siebie wobec Boga, którego Pan stawia na naszej drodze. Ofiarę Pana można przyjąć jedynie będąc samemu w tym samym nastawieniu ofiarnym. Nawet jeśli będą to tylko słowa, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz, a więc pośród strat, niepowodzeń, utrapień, pokus przezwyciężanych albo tych, których ulegamy, lęków nawet, ale też i przebaczenia ofiarowanemu bratu i siostrze. Wtedy trwamy przy Panu w postawie ofiarniczej. I po trzecie, pamiętajmy, że misterium Eucharystii, msza święta, było i pozostaje miejscem próby naszej wiary i niejednokrotnie znakiem sprzeciwu. Świadczy o tym nieraz słaba świadomość uczestniczących w niej, łatwość w rezygnowaniu z niedzielnej Eucharystii na rzecz innych spraw, ale u podłoża takich postaw jest najczęściej brak odkrycia obecności Pana Jezusa w codzienności i wiary w Niego. Stąd także w naszych szeregach bolesne odejście, nawet zdrady Pana. Paradoksalnie Eucharystia jest szczytem miłości, a zarazem głębią bólu, niezrozumienia, nieprzyjęcia i odrzucenia. I to jest dla nas czytelne wezwanie, w świetle ostatnich słów z liturgii eucharystycznej, do wynagradzania Panu, Jego miłości za własne grzechy i za grzechy innych. Niech ten dar Eucharystii, który tak rozważamy w tym szczególnym roku, otworzy nas na nowo na codzienne obdarowanie w czasie pielgrzymki, a potem po jej powrocie, po jej zakończeniu, do docenienia daru, jakim jest On sam. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.